Słowa Pisma Świętego, jakie są przeznaczone do rozważania w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w niedzielę Quasimodo Geniti, zapisane są w Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 21 od pierwszego wiersza poczynając. I brzmią one następująco. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon, Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł więc im Jezus, dzieci, a macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo widzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo Święte, Boże, które zawsze i jedynie jest prawdą. Mocą Ducha Twego Świętego otwieraj nasze serca i umysły i napełniaj je nie tylko gotowością do słuchania i zrozumienia, ale i wykonywania tego wszystkiego, co nam przekazujesz. Amen. Zajmijmy miejsca. Drodzy bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie, odczytany przed chwilą fragment czwartej Ewangelii to początek ostatniego rozdziału tej Ewangelii, początek jej epilogu. I co ciekawe, jest to właściwie drugi epilog, jakby doklejony do już istniejącej całości, którą kończy bardzo zwięzłe, sformułowane podsumowanie treści tej Ewangelii. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Tak jest w rozdziale 20, wiersze 30 i 31. Ewangelia Jana, która jest najpóźniej napisaną księgą Nowego Testamentu, powstała bowiem około roku setnego, prawdopodobnie w Efezie, jest nie tylko świadectwem o zaistniałych historycznych wydarzeniach, ale stanowi wynik wieloletnich i głębokich przemyśleń apostoła przeżywanych w świetle mądrości, jaką został obdarzony przez Ducha Świętego. Nic więc dziwnego, że już w odległej starożytności chrześcijańskiej nazywano tę Ewangelię Ewangelią duchową. Chrystus ukazany jest w tej Ewangelii przede wszystkim jako Syn Boży, którego posłannictwo polega na ukazaniu Ojca, a Jego dzieła i nauczanie uzasadniają Jego pochodzenie od Ojca. Cała tradycja chrześcijańska zgodnie świadczy, że Jan jest autorem czwartej Ewangelii. Jeszcze w II wieku, albo może już w II wieku, pojawiają się jednoznaczne świadectwa wskazujące właśnie na niego jako na autora. Jan apostoł nigdzie w Ewangelii nie pojawia się pod własnym imieniem, lecz występuje jako umiłowany uczeń Jezusa, który jest naocznym świadkiem jego czynów. Można przypuścić, że był osobistością tak dobrze znaną, że nie musiał dodawać sobie autorytetu, wpisując jeszcze swoje imię do Ewangelii, który był autorem. W dziele swym podaje wiele szczegółów chronologicznych i topograficznych, ponieważ dobrze je znał. On to wszystko widział, on to wszystko przeżywał, on tego wszystkiego dotykał. Dzieło swe napisał po grecku, chociaż jest ono pełne semityzmów. Jan niewątpliwie dokonał wyboru spośród olbrzymiego materiału dotyczącego życia i działalności Jezusa z myślą o pobudzeniu do wiary w Jego mesjańską i boską godność. Chodziło tu nie tyle o pierwszy akt wiary, o uwierzenie, ile raczej o pogłębienie i o wzmocnienie tej wiary, która już istniała. Jan pisał Ewangelię dla wierzących chrześcijan. Chociaż dzieło Jana było skierowane przede wszystkim do wierzących i dotyczyło ich własnej postawy, to jednak nie wykluczało celu misyjnego, który miałby na uwadze również ludzi nienależących jeszcze do chrześcijaństwa. W ujęciu Jana Jezus jest boską obecnością, która przynosi zbawienie. Niewidzialny dla oka ludzkiego Ojciec daje się poznać człowiekowi przez Jezusa, Syna. Chrystus dokonuje czynów mocą i w zależności od Ojca. Czyny te przez swoją nadzwyczajność i symbolikę są znakami, które ułatwiają przyjęcie wiary w Ojca i Syna. Są też jednocześnie najwyższą formą objawienia się Boga. Po przypomnieniu tych pewnych spraw zasadniczych powróćmy do naszego tekstu. Rozdział 21 scenę wydarzeń przenosi do Galilei, z czego wynika, że apostołowie po pewnym czasie opuścili Jerozolimę i rozeszli się do swoich domów, powracając do swoich normalnych, zwykłych zajęć. Opisane wydarzenie już w starożytności zlokalizowano przy tak zwanych siedmiu źródłach. Heptapegon, dzisiejsza Tabga. Jest to miejscowość położona na zachód od Kafarnaum, gdzie u podnóża góry wytryska siedem ciepłych źródeł. Na wyrównanym miejscu skalistym Chrystus miał przygotować posiłek, stąd też nazwano je, i tradycja tak je nazywa, Mensa Domini. Obecnie znajduje się tam kościół wybudowany przez franciszkanów. Relacja ze spotkania ze zmartwychwstałym rozpoczyna się od słowa potem, a więc jak gdyby nawiązuje do wcześniej zapisanych w poprzednim rozdziale słów w rozdziale 20 do słów z wiersza 29. Drugi wiersz wymienia siedmiu apostołów, którzy byli świadkami tego wydarzenia, a wśród nich Natanaela, którego imię znane z powołania przez Chrystusa, nie występuje w katalogach apostołów, stąd też utożsamiany jest on przede wszystkim z Bartłomiejem. Synowie Zebedeusza to Jakub i Jan, co możemy zresztą sprawdzić w Ewangeliach synoptycznych. Dziwi obecność Natanaela i Tomasza, którzy pochodzili z Kany Galilejskiej i których zawodu nie znamy. Być może, że po prostu chcieli towarzyszyć Piotrowi w jego zajęciach. Nie chcieli go odstępować jako jego przyjaciele. Pewnie byli zebrani w jednym domu, zapewne w tym, w którym przebywał Jezus w czasie swojej działalności w Galilei. Szymon Piotr podjął inicjatywę zapewne dlatego, że był właścicielem łodzi. Nierozpoznany przez rybaków Jezus pojawia się na brzegu i pyta ich, czy mają coś do jedzenia. Sformułowanie pytania sugerowało odpowiedź negatywną. Dałoby się więc przetłumaczyć nieco inaczej. Jeden z biblistów polskich, tłumaczy Nowego Testamentu, sugeruje, żeby tutaj użyć słów: prawda, że nie macie nic do jedzenia? Tak bardziej w dzisiejszym stylu. Krótka odpowiedź apostołów, zmęczonych i zawiedzionych nieudanym połowem, do tego głodnych, a więc zapewne w niezbyt dobrych humorach, brzmi: nie. Przy okazji greckie prosfagion, użyte tutaj, znaczy dosłownie coś, co się zjada razem z chlebem, coś do chleba. Tutaj oczywiście chodzi o ryby, które zwykle dodawano do chleba, które tam spożywano razem z chlebem. Jezus poleca im zapuścić sieć po prawej stronie łodzi. Stosują się do tego, rzucają sieci, stając się świadkami wielkiego wydarzenia. Dzieje się coś, czego się z całą pewnością nie spodziewali. Szymon Piotr, usłyszawszy słowa swego towarzysza w łodzi, Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, który rozpoznał Zbawiciela, rzucił się w morze, by jak najszybciej znaleźć się na brzegu. Piotr nie był nagi, jak mówi nasz tekst. Nosił zapewne na biodrach przepaskę, jaką zwykli nosić rybacy przy pracy. Ale według żydowskiego obyczaju pozdrawianie kogoś to był swego rodzaju akt religijny. A po to, by dokonać aktu religijnego, człowiek musi być przyodziany. Tak więc Piotr zarzucił na siebie swoją rybacką tunikę. Chciał być pierwszy, który powita swego pana. I odległość dzieląca łódź od brzegu wynosiła mniej więcej 90 do 100 metrów. Dlatego, że ówczesny łokieć miał około 46 centymetrów. A więc można sobie to przeliczyć. Na brzegu natomiast Jezus przygotował mały posiłek. Podobnie jak dziś jeszcze przygotowują sobie rybacy. Tak więc polecenie, jakie daje następnie apostołom, dotyczyło nie tylko uzupełnienia posiłku, który w zasadzie on przygotował, ale raczej dokończenia pracy z rybami, które stały się owocem połowu. Piotr, najbardziej doświadczony, kieruje działaniami przy wyciąganiu sieci z rybami. Znamienne jest to, że sieci się nie rwą. Co dawni i współcześni komentatorzy biblijni tłumaczyli i tłumaczą tak, że pokazana jest tu jedność Kościoła. Sieć jak gdyby wyobraża Kościół. Kościół, który mimo różnych ludów, tak jak są różne ryby, tworzących jego skład, stanowi nierozerwalną całość. Ten wielki połów ryb został zgarnięty siecią, a sieć trzymała je wszystkie i nie podarła się, nie rozpadła się. Niewątpliwie sieć odnosi się do Kościoła, w którym jest miejsce dla wszystkich ludzi, ze wszystkich narodów. Nawet jeżeli wszyscy przyjdą, to Kościół jest wystarczająco duży, aby objąć ich wszystkich. Może tu zresztą przypominać się metafora o łowieniu ludzi, rybacy ludzi, a więc o działalności apostołów na świecie, działalności, która polega na ewangelizowaniu, która polega właśnie na łowieniu w sieci dobroci Bożej, w sieci Ewangelii. Próbowano też dopatrywać się symbolu w liczbie ryb. Dlaczego Jan podał tak dokładną liczbę? 153 ryby. Hieronim, autor Wulgaty, cytował poetę Opianusa z Cylicji, pochodzącą mniej więcej z roku 180 naszej ery, i twierdził, że istnieją akurat 153 gatunki ryb. No, ówczesna wiedza taka właśnie była. 153 gatunki ryb, a więc więcej nie ma. I to jest ta pełnia, to jest ta całość. Z każdego gatunku byłaby więc jedna ryba, a to z kolei znowu wskazywałoby na powszechność widoczną w Kościele. Cyryl z Aleksandrii, wielki apologeta wczesnochrześcijański, powiedział, że liczba 153 zawiera trzy składniki. Pierwszym jest 100 i to reprezentuje pełnię pogan. Dla pasterza pełnym stadem jest 100 owiec, tak jak w tej przypowieści o zagubionej owcy, którą pamiętamy chociażby z Ewangelii Mateusza z rozdziału 18. 99 plus 1, 100. Pełnym owocem z nasienia jest owoc stokrotny. Tak więc 100 odnosi się do pełni pogan, którzy zostaną zebrani w Chrystusie. Drugim składnikiem jest 50. 50 odnosi się do reszty Izraela, która zostanie włączona do Kościoła. Trzecim jest 3, a 3 odnosi się do Trójcy Świętej, dla chwały której uczynione są te wszystkie rzeczy. Cyryl mówił też, że 10 to jest liczba prawa, ponieważ jest 10 przykazań, a 7 jest liczbą łaski, ponieważ jest 7 darów Ducha Świętego. 7 plus 10 daje 17, a liczba 153 jest sumą wszystkich liczb od 1 aż do 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc liczba 153 odnosi się do tych, którzy albo przez prawo, albo przez łaskę zostali nakłonieni do przyjścia do Jezusa Chrystusa. Tak czy inaczej, jakbyśmy to tłumaczyli, niewątpliwie można tu dopatrywać się skuteczności myśli uczniów Chrystusa, jeśli wykonują polecenia Pana. Jest jeszcze tłumaczenie zaczerpnięte z symboliki, z tradycji żydowskiej, która kochała symbolikę liczb. Dokonano otóż następującego odkrycia. Jeśli w trójkącie równoramiennym umieścimy po 17 punktów na każdym boku i połączymy je ze sobą, otrzymamy 153 przecięcia. Mamy tu do czynienia z symbolicznym sposobem rozumienia powszechności i doskonałości, a także obfitości. Raz jeszcze powtórzmy. Apostoł Jan, umiłowany uczeń i wierny świadek Pana Jezusa Chrystusa, przekazuje tu ważną prawdę, że Kościół jest wystarczająco duży, aby objąć swymi ramionami wszystkich ludzi z wszystkich narodów. Mówi to o Kościele powszechnym. Nie ma w nim żadnego rodzaju ekskluzywności. Nie ma względu na pochodzenie, rasę czy kolor skóry. Wszystkie narody są zaproszone, wszystkie narody są powołane, wszystkie narody tworzą powszechny Kościół. To objęcie Kościoła jest powszechne, tak jak miłość Boża w Jezusie Chrystusie. Apostołowie nie mieli wątpliwości co do objawienia się zmartwychwstałego Pana. Było to, już jak czytamy, trzecie pojawienie się Chrystusa wobec uczniów, gdyż dwukrotnie już się objawił w wieczerniku. W zaproszeniu do jedzenia dałoby się dostrzec aluzję do pokarmu eucharystycznego, gdyż zmartwychwstały Chrystus zaprasza apostołów do spożywania tego, co sam przygotował. Apostołowie nie mieli wątpliwości. Niestety, tak jak dawniej, tak i dziś jest wielu ludzi, również formalnie należących do kościołów chrześcijańskich, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Niedawno opublikowane były takie statystyki dotyczące między innymi tego, w co ludzie wierzą. I okazuje się, że w naszych czasach, to są najnowsze wyniki, jest 30% pośród ludzi deklarujących się jako członkowie kościołów chrześcijańskich. 30% ludzi, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Rozdział 21 został dodany do Ewangelii właśnie po to, aby raz na zawsze zademonstrować, okazać realność zmartwychwstania. Wbrew tym, którzy mówili i mówią, że ukazywanie się zmartwychwstałego Jezusa było tylko wizjami, jakie mieli uczniowie. Wielu jest takich, którzy są skłonni dopuścić realność wizji, ale upierają się, że to były tylko wizje. Niektórzy powiadają, że to były nie wizje, ale halucynacje. Ewangelie zdecydowanie jednak utrzymują, że zmartwychwstały Chrystus nie jest wizją ani halucynacją, nie jest duchem, lecz prawdziwą osobą. Ewangelie zdecydowanie głoszą, że grób był pusty. Zmartwychwstały Chrystus miał prawdziwe ciało, nadal noszące ślady gwoździa i ślady włóczni. W relacji Jana, którą czytaliśmy, historia idzie jeszcze dalej. Duchowa zjawa nie byłaby w stanie wskazać rybakom ławicy ryb. Duchowa zjawa nie byłaby w stanie rozniecić na brzegu jeziora ogniska, nie byłaby w stanie przyrządzić posiłku i podać ten posiłek. A jednak, jak świadczy Jan, Jezus, zmartwychwstały Jezus, uczynił to wszystko. Tak więc najważniejszym i najprostszym celem tej relacji jest jasne ukazanie realności zmartwychwstania. Zmartwychwstanie nie było wizją, nie było wytworem czyjejś wprawionej w stan podniecania wyobraźni. Nie było to ukazanie się zjawy albo ducha. To był Jezus, który zwyciężył śmierć i wrócił. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Amen.